Witam wszystkich bardzo serdecznie w 534 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Paweł Stachyra
i Mateusz Zdanowicz. Co to było takie 534? Tak zrobiłeś.
No, bo nie mogę się
ucieszyć się
trochę.
Okej.
A ja Mateusz Fidut się nazywam. Tak. I w co ostatnio graliście?
Pawle,
właśnie, dawno cię nie było. Albo byłeś, nie pamiętam już.
No ale ja w nic prawie nowego nie grałem. Więc
zero?
Bo nie miałem jak grać, nie miałem w co grać i kiedy.
Wiesz, że nie trzeba u nas grać konkretnie. Można na przykład przyjść i opowiedzieć o tym, co widziałeś. A dzisiaj, znaczy przez ostatni tydzień dużo widzieliśmy, między innymi przecież konferencję Microsoftu.
Tak właśnie więc dlatego tutaj jestem.
A to będzie w trakcie odcinka.
Natomiast to będzie oczywiście w trakcie odcinka. Mógłbym powiedzieć, co ostatnio oglądałem, ale to w końcu to jest jeden z tematów, tak?
Tak, no chyba tak, tak wyjdzie.
To dla fanów kina Weterze, w każdy czwartek o 20 w Radio Free.
Też tam gadacie o tym.
Tak, na pewno tam o tym pogadamy, z Mateuszem, między innymi. Niemniej, teraz sobie odłóżmy ten The Last of Us.
No,
o,
to już
spoiler.
Kto by pomyślał?
Ale nie, no nie miałem niestety okazji nic ograć nowego. Hi-Fi Rush będę ogrywał dosłownie jutro, jak już wreszcie siądę i odpocznę. Także tak.
No dobrze.
Super gra.
To ja powiem, grałem, bo to jest jedyna gra, w którą grałem. Mamy jeszcze chyba Dead Space Remake. Znaczy, ja już zainstalowałem, ale jeszcze nie grałem, bo chciałem najpierw przejść.
No już 5 godzin pograłem. Teraz siedzę po nojach, nie śpię, teraz gram w gry tylko.
No to, to zanim Hi-Fi Rush, to powiedz, czy rzeczywiście to jest remake, w którym
super
trochę zmieniono. Ale to jest remake.
Super jest. Wszystko jest super,
żebyśmy
poza Forspoken.
Sobie żebyśmy sobie uświadomili i wyobrazili.
No.
Czyli tak jak remake Mafii 1 był super rzeczą dla starej mafii, który rozwijał parę kwestii, zmieniał trochę rzeczy, ale głównie to był core ten sam. To tutaj jest tak samo, czy tutaj jest
tak
bardziej
samo.
1:1?
Jest tak samo, powiedziałbym. Bo ja bym to bardziej porównał do Demon's Souls remake'u i Resident Evil 2 remake.
No, tak, grałem.
Bo ja nie pamiętam oryginalnie, bo to było też Mafia wyszła tak dawno temu, więc ten remake był robił większe wrażenie, bo wiesz, oprawa w Mafii 1 była jaka była.
Tak, ale
czemu do tych akurat byś porównał?
No bo chodzi mi o to, że on jest
bo to są bardzo różne remake'i, moim zdaniem.
Bo on jest pomiędzy, o to mi chodzi. Wiesz, okay. Demon's Souls był totalnie 1:1 praktycznie, a remake Residenta 2 zmieniał za dużo według niektórych fanów na przykład, nie? Bo tam wycinali content, albo dodali, albo te kampanie pomieszali, że się nie łączyły tak bardzo. A Dead Space remake jest nie jest 1:1, ale ma taką samą fabułę na przykład. No ale twórcy dodają, powiedzmy, między jedną misją a drugą, na przykład pójść w inne miejsce, które i to zajmuje jakieś 5 minut, czasem 10, taki detour, jakby, i nie było tego w oryginale w ogóle, nie? Na przykład mamy tam Isaac coś tam naprawia i w oryginale on już szedł w inne miejsce, ale a tutaj robią jeszcze, a wróć jeszcze na statek, którym w ogóle przylecieliście na Ishimura.
A to nie, powiedz mi, jaka jest szansa, że nie pamiętasz po prostu?
Ja grałem
jak było w oryginale?
Niedawno w całkiem.
Okej. Bo ja czasami jestem zszokowany, wiesz, jak coś i się okazuje, że były tam rzeczy, które
więc
nie pamiętam.
Więc jak ktoś grał w Dead Space'a 1 jakieś 5-10 lat temu, to może nie zauważy, nie? Ale są też...
Dodaje to coś? W sensie te sekwencje są jakieś, nie wiem, ciekawe fabularnie, może tam gdzieś jakieś dodatkowe tekściki masz, może jakieś dodatkowe wyzwanie?
Jest bardzo...
Czy to jest po prostu
backtracking? Jest dużo nowych... tych kawałków lore, audiologii są nowe, tekstlogi są nowe, normalnie kascenki z postaciami są też dodatkowe, więc to rozbudowuje po prostu fabułę. I są, bo ja oczywiście nie pamiętam wszystkiego z oryginału, więc też oglądam sobie grając walkthrough na YouTubie. Mam odpalone Dead Space oryginalnego, żeby tak porównywać trochę, z ciekawości nawet. I na przykład są niektóre pomieszczenia, które były w oryginale mniejsze, są trochę większe teraz, albo masz zupełnie nowe łazienki, czy jakieś biura tam, masz nowe pomieszczenia na tej stacji. No i ta stacja jest cała teraz jakby dostępna non-stop. To statek, nie stacja. Bo w oryginale nie mogłeś wracać na przykład do początku gry, bo to się tam zamykało w pewnym momencie, nie? A tutaj cały czas możesz chodzić po całej stacji i w miarę tego odblokowujesz tam, masz kody wstępu coraz wyższe, więc to jest taka trochę metroidvania teraz. Oczywiście to nie jest metroidvania, ale jest ten taki element, że możesz wrócić tam do pierwszych pomieszczeń, gdzie nie mogłeś wejść na początku, żeby coś tam zdobyć.
Ale masz szybko podróż, czy musisz tam tak
nie,
powoli
tylko się
chodzić?
Nie, nie chodzi się powoli, bo ty zmienili poruszanie się. Ja w ogóle miałem wrażenie, że gram w Dead Space 2, jeżeli chodzi o zwinność postaci w tej części, w tym remake'u. I w ogóle sterowanie też sobie możesz wybrać, czy chcesz Dead Space 2 sterowanie, czy z jedynki oryginału. Więc ta postać teraz nie jest taka ociężała, jak był bohater w jedynce w oryginale, więc walka jest trochę taka bardziej płynna. I zajebiście mi się podoba. To jest jakby.
To?
Ja na to tak nie czekałem strasznie.
To było nasze jedno przekleństwo odcinka.
Tak, jeden na odcinek. Ja na to nie czekałem tak bardzo, bo sobie myślałem, kurde, no pamiętam ten oryginał, czy to w ogóle warto, ale mi się bardzo podoba jednak, jak to rozbudowali. Na tyle, że chciałbym, żeby też dwójkę na przykład zrobili, jak tak samo rozbudują troszeczkę. Bo to jest takie rozbudowanie o takie 15%, 10%.
Kogo ci przypomina z twarzy nowy bohater?
Nikogo.
W sensie ten sam rdzeń.
Nikogo.
Bo każdy wrzuca porównania, gdzieś tam widziałem w necie, kogo im przypomina. Na tej twarzy wygląda jak Piotr Kraśko.
Może. Nie wiem. Ale może tej twarzy nie masz tak dużo. Nie są kascenki, nie było w ogóle kascenek w oryginale. A tutaj są kascenki takie, że na przykład wchodzisz do pomieszczenia, jest tak jak w God of Warze kascenki, nie? Że nie ma cięć, jakby tylko się zamienia gameplay w kascenkę. Ale one też fajnie rozbudowują wszystko. Side questy są też, to jest nowość. Side questów nie było w oryginale, przynajmniej nie wszystkie. Więc one też rozbudowują fabułę. Bronie też zmieniono na zasadzie, że są niektóre. Wow, Ben. Co to jest? Adam Sandler.
Bo tu właśnie patrzę porównania i ktoś tak. Prawie uwierzyłem, że Adam
tak,
Sandler.
Zauważyłem, że zachodnim odbiorcom z jakiegoś powodu ta twarz przypomina głównie Adama Sandlera, ale ja w ogóle tego nie widzę na to oryginale Adama Sandlera. Natomiast no widzę tutaj. Piotra
Kaśko? Może trochę jak,
taki
jak
młodszy,
włosy zasłonić
taki
trochę.
Młodszy, nie?
Jakby był za kierownicą i pijany, to może.
Tak. Jeszcze zmieniono ten broń, że niektóre bronie mają inny alternatywny strzał niż w oryginale i ulepszyli, naprawili drzewko talentów, bo w oryginale mieliście to drzewko talentów, gdzie te węzły się wkładało jakby, tak? I niektóre po prostu były puste, że tam nie dawało się żadnych bonusów.
Dobra.
No nieważne. Bo
najważniejsze pytanie
fajne,
jest.
Super.
Polski dubbing.
Jest. Nie pamiętam, czy w oryginale chyba nie było.
Nie było.
A tu jest.
I jak się
no,
sprawdza?
No nawet nie taki zły, ale przełączyłem na angielski. Jakoś wolę, nie wiem.
Okay.
I graficznie jest super oczywiście, no bo Frostbite fajnie wygląda.
Nie wiem, czy to jest jakieś zaskoczenie. Jeżeli wychodzą dwie identyczne gry w tym samym czasie, znaczy identyczne, jakby sprzedające się w ten sam sposób, to wiadomo, że jedno będzie hitem, drugie kitem. Pamiętacie Myłówkę Z i Dawno temu w trawie?
Tak.
To też było coś takiego.
Wow.
I często są takie copycaty, te filmy, jak wychodzą sobie dwa podobne. Jeden jest hitem, drugi kitem. I tak samo tutaj, jakby w momencie, kiedy... Jak to się nazywało w ogóle?
Kalisto Protocol.
Kalisto Protocol.
Które sprzedawało się lepiej w Wielkiej Brytanii w pudełkach. Widziałem newsa.
Kalisto Protocol w momencie, kiedy... No, rozczarowało wielu fanów. Nie wiem, nie będę wydawał jakichś wielkich osądów,
tak.
To tak sobie myślałem, no niemożliwe, nie żeby obydwie były beznadziejne. Wygląda na to, że jest bardzo fajne. No
ale co ciekawe, właśnie podobno gorzej działa Dead Space na PlayStation, a lepiej na Xboxach i to o wiele.
No, są jakieś problemy
w przypadku Callisto Protocol było odwrotnie. Jak dobrze pamiętam, chyba na PlayStation.
Czy wojny konsolowe wchodzą na nowy poziom?
Tak, bo tutaj nawet jeśli chodzi o jakieś...
Ja sobie gram w 1440p na wysokich i
technologia NDNA, coś takiego, która jest używana. Nie, nie, może zmyślam ten skrót, ale jakiś na N się na pewno zaczyna. I ona to, w jakiś znaczący sposób w ogóle usprawnia, że prawie dwa razy więcej w ogóle klatek masz na Xboxach w przeciwieństwie do PlayStation.
Było takie, już wiem, o jaki skrót ci chodzi, też nie pamiętam, jak on leci. Natomiast to tak, tak, to...
Może teraz tego nie szukamy, bo
tak,
tracimy czas,
nie ma
mamy
sensu,
długi
no.
odcinek.
O dziś. Tym była mowa przy w ogóle, jak wychodziły te konsole, ale...
No, no. Xbox umie tam w te zwiększanie FPS-ów.
Czy masz coś nowego do opowiedzenia o
nie.
tym? O Forspoken od tego czasu, kiedy ostatnio opowiadałeś?
Ja nie opowiadam w ogóle o Forspoken,
a,
bo
no
jeszcze nie zacząłem grać. O Forspoken mogę tylko powiedzieć tylko tyle, że wejdź sobie na YouTube'a na MSDonowicz i zobaczcie moją recenzję. Nie recenzję, bo nie przyszedłem gry jeszcze wtedy, teraz już przyszedłem.
I recenzja będzie w gramy na max.
Tak. Forspoken jest fajny, jak jest walka. I czasem jak się biega po tym świecie.
Maszujesz przycisk
nie,
przez
nie, pół gry. Nie, znaczy to jest trochę maszowanie.
Znaczy. Czyli tak. No.
Ale masz te dwa ataki,
no wiem,
nie?
Ale czy jest sens używać ich bardzo?
Oczywiście, że jest sens, bo masz tu... Ja nie wiem, co ty grałeś, ja nie grałem w to demo, to musiał być jakieś gówniane demo. Bo są tacy wrogowie, że musisz używać różnych czarów.
No dobra,
non-stop,
no to tam
praktycznie. Albo masz mieszane grupy wrogów, że na przykład niektórzy są wrażliwi na ogień, inni na wodę. Szkoda, że dopiero, bo tak, zaczynamy tę grę, mamy tylko moce kamyczkowe, czyli że tam głosami
dzielamy.
No, tak. Miałeś już swój.
Tak, czy jakąś tam ziemią. I dopiero po 5-6 godzinach, jak jest pierwszy taki boss fabularny, dopiero wtedy mamy drugie drzewko magii, ogień. A potem już po godzinie mamy, jak się pośpieszymy, już po godzinie możemy mieć następne, więc trochę to tempo odblokowywania tych mocy jest dziwne.
A ile ci się zeszło na całą grę?
14 godzin, jakieś 15?
W tym
pokazuje
będzie...
17, ale nie.
Myślałem, że to będzie sądzę. Dłużej, znając Japończyków.
Tak, tylko że ja po 10 godzinach już zacząłem olewać pobożne aktywności, bo są bardzo powtarzalne i nudne, niestety. I fabuła też jest nudna, jakby w ogóle mnie nie zainteresowała. Wracanie do głównego miasta jest przeraźliwie nudne i irytujące, bo tam nie można szybko biegać. i są strasznie nudne poboczne aktywności, i są poboczne postacie mega nudne i to mnie strasznie irytowało, ale jak się wychodziło z tego miasta i były grupy wrogów i w ogóle tam właśnie walka bardziej trochę wymagająca, to jest, no podoba mi się ta walka po prostu.
A przeżyłeś te linie dialogowe?
Tak, no, nie są takie straszne, w sensie mnie bardziej nuda fabularna tutaj rozkładała niż główna bohaterka i ten jakiej tam, bo ona ma na ręku taki, jak się nazywa?
Bransoletę,
która gada, bo to jest jakiś tam zaklęty typek w niej. I ten typek jest dosłownie, pamiętacie tego Brytyjczyka z Assassin's Creed'a, ironicznego, co był we współczesnych czasach? To jest dosłownie on, jeżeli chodzi o głosy i manieryzmy i tak dalej. On mnie bardziej irytował niż ta cała Frey.
Ja momentami, jak muszę oglądałem przyznać. Właśnie fragmenty tego, to wydawało mi się, że to bardziej jest jak ten głos ze stroju Ironmana.
Albo
to
tak,
bardziej brzmi w ten sposób.
Ten deseń.
Ale tak, wiesz co, bo dużo osób wrzucało właśnie, że to jest w ogóle najgorzej napisana gra wszechczasów i tak dalej. I były tam takie okropne linijki dialogowe, ale momentami już teraz ludzie wrzucają takie jakieś sceny, które no, brzmią jak, nie wiem, no właśnie jak jakiś film Marvelka czy coś takiego, nie? Czyli to nie jest jakiś, wiesz, najwyższy standard humoru, ale też to nie jest jakoś, nie wiem, jakoś nie może nieźle napisane. A nawet parę razy widziałem, jak ktoś rzucał, wiesz, chciał powiedzieć, o, patrzcie, jakie dziadostwo, a to całkiem zabawne było, nie? Przy czym, no, tak powiem ci, że tak jak oglądałem na przykład scenki niektóre, to jest strasznie ta animacja z mimiką się zgrywa.
Jest strasznie. Gorsze są scenki w misjach pobocznych, bo postacie tylko stoją wtedy, wiesz, i nic się nie dzieje w ogóle. To jak w Finalu 7 mi się skojarzyło z remake'iem. Ale no nie wiem, poruszanie się jest fajne też, tylko dopiero jak odblokujemy dużo rzeczy z tym poruszaniem się. Czyli znowu po już tam godzinach, jak mamy taki magiczny grapple, który jest bardzo fajny, bo można się przyczepić do dowolnych punktów, nie tylko do tych, których gra ci każe, co jest fajne.
Czy czujesz się, jakbyś grał w grę BioWare?
Czemu?
No nie wiem, bo tak skojarzyło mi się z twojego opisu.
W sumie to trochę jak Andromeda, tylko Andromeda mi się bardziej podobała.
Taka Andromeda albo taki ten, jak to się nazywa, Anthem. Nie mówię konkretnie nawet gameplayowo, ale
to jest
jeżeli chodzi o plusy i minusy.
Tak, Anthem to jest dobre porównanie, bo tam też mi się walka bardzo podobała, a reszta nie. I świat był fajny jeszcze w Anthem. No, więc Forspoken za 300 zł. No nie, to jest jakaś pomyłka.
Za 300 groszy.
Za 300 groszy może. Jak będzie gdzieś kiedyś Forspoken za 100, to ja bym kupił, nie, bo naprawdę mi się podobała walka. Do końca gry, więc szczególnie jak się odblokuje te inne drzewka. Ale wszystko inne, poza tym poruszaniem się momentami, szczególnie jak są jakieś miasteczka, mamy można po dachach tak sobie
co biegać. Bym kupił? Przecież kupiłeś.
To kupiłem, ale miałem w prezencie od brata, wiesz, Steam Card z 300 złotymi prawie, więc musiałem tylko zapłacić 6 dych.
Ale... 6 dych za dużo.
Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush, tak, już przejdźmy,
fajne.
Bo kończy nam się czas, bardzo fajne.
Bardzo fajne. Najlepsza część tej gry to jest sam początek, kiedy wjeżdża El Camino i ta gra się rozkręca. W ogóle tak nadaje całego jakby klimatu tego, o co chodzi w niej. I to jest trochę jak te bajki z ten kanał. Nie.
Okej.
Jak to?
Nie wiem, o co chodzi.
Tak, taki był kanał.
Nieważne, w każdym razie Hi-Fi Rush, slasher jak Devil May Cry, tylko kreskówkowa oprawa, jak z kreskówki jakieś bardziej dla dzieci. Bardzo fajnie napisany, dużo odniesień, są nawet easter eggi do Devil Within. Jak znacie, to poznacie. Ogólnie jakiś tam jest też komentarz, krytyka, wiadomo, kapitalizmu, jak teraz często bywa w grach, bo to wszystko dzieje na terenie takiej fabryki robotów, czy tam części implantów robotycznych. I nasz bohater jest niby odrzutem i chcą go wyeliminować, bo jest nieudany po jakiejś tam operacji wszczepienia mechanicznej ręki.
Jetix.
No ale w każdym razie to jest gra rytmiczna też, tak? Jednocześnie. Czyli, czyli to jest Metal Hellsinger, tylko w slasherze i z inną muzyką.
Ale wydaje mi się, że nawet trochę łatwiejszy. W sensie nie wiem, może jak już pograsz to wpadasz w tą rutynę.
Jest łatwiej, jak nie chcesz mieć tej rangi S zawsze. To wtedy nie jest taki trudny. Ale jak chcesz wbijać S zawsze, to jest już
dla mnie. Czy inaczej kończysz później podsumowaniem jakichś różnych statystyk, które sprawiają, że ja zawsze miałem B za fragment, za refren, coś takiego to się
nazywa. No, ale mi chodzi, żeby mieć podczas walki to jest.
To później jak masz im więcej w ogóle jakby odblokowu, bo tam zbieramy monety różne, za które kupujemy.
No standardowo do tego gatunku. No, nowe kombosy, nowe tam ciosy specjalne blokowujemy.
Tak. I super jest. Bardzo dużo dobrej muzyki przede wszystkim.
No mi się strasznie podoba.
Chociaż każdy z etapów trwa około 45 minut, tak? No. Do 50. To mimo wszystko godzina tej samej muzyki nie sprawia, że nas to irytuje, ale to tak samo jest zrobione jak w Metal Hellsinger, czyli im większy mamy
Im więcej się dzieje na ekranie, tym tak. bardziej jest intensywna muzyka. No.
Tak, i tam nawet jakieś głosy się pojawiają. To jest tak bardzo więc, fajnie.
I też warto zaznaczyć, że tam, bo jak sobie, bo ja w opcjach zaznaczyłem potem muzykę tą, wiesz, streamer safe, czyli nie te oryginalne utwory, i one też są bardzo dobre, co mnie zdziwiło, bo one zazwyczaj są takie nijakie, te takie, żeby YouTube ci nie banował filmiku na przykład. Mhm. Więc te utwory też są spoko, szczególnie podczas walk z bossami. I czytałem, że według niektórych są nawet lepsze niż te oryginalne, podczas walk z bossami przynajmniej.
No, więc, one są troszkę generyczne, ale tak czy inaczej przez tą swoją generyczność mega pasują do tego, co się dzieje na ekranie. Nie skupiamy się tak na jakby... Skupiamy się bardziej na rytmie, który jest jednostajny, tak? I tam tak naprawdę nie myśląc, to i tak już po jakimś czasie po prostu naciskasz tak. podświadomie.
Cały czas, ten rytm jest wszędzie też widoczny, bo coś się porusza gdzieś jakaś na ścianie, jakieś coś tam, jakieś...
A jak jesteście,
tak chodzimy, to kroki są w rytmie.
Arytmiczni, to jest możliwość włączenia na ekranie takiego paska,
wizualizacji,
który
no?
po prostu rytm. Wam pokazuje, kiedy dokładnie naciskać. Tak.
Więc bardzo fajna niespodzianka, w ogóle mnie to...
No i może przejdziemy od razu do pierwszego tematu, tak? Którym będzie ta
no, w sumie,
teoretycznie
najpierw, tak. najpierw
konferencja.
Najpierw zróbmy to, bo Hi-Fi Rush zostało zapowiedziane właśnie na Xbox Developer Direct, bo to jest gra od Tango Gameworks, czyli od twórców The Evil Within. I ona się ukazała, została zapowiedziana i się ukazała praktycznie 4 godziny po tym pokazie. Więc to była super niespodzianka.
To jest największe zaskoczenie 2023.
Tak, jak na razie, tak. I warto też zaznaczyć, że ta gra kosztuje $40. Ale na Steamie jest w bestsellerach, mimo że jest w Game Passie, więc znowu mamy sytuację jak z Forcą było na przykład, że gra się dobrze sprzedaje na Steamie też, mimo że jest za darmo, znaczy w abonamencie.
I co wy, co mówicie, że Game Pass B? No. I tak się sprzedaje. Może.
Ale w ogóle mnie, znaczy nie wiem, czy przejdziemy najpierw do konferencji, czy najpierw na Hi-Fi Rushu już, jak skoro jesteśmy przy nim.
No Hi-Fi Rush.
To zaciekawiło mnie, bo ta gra w ogóle nie miała promocji, nie? Ona wyskoczyła właśnie na tej...
Wyciekł sam tytuł. Ale ja myślałem, że to jakieś, kurde, pewnie jakieś online,
tak,
always.
Tydzień temu o tym rozmawialiśmy. No.
I to jest, to jakby nikt nic o tym nie wiedział, to pojawiło się i ludzie zaczęli nas porównywać na przykład do Apexa, że też się pojawił znikąd mniej więcej nawet w tym samym czasie.
Ale o Apexie było więcej ploteczek.
I, które, no że... tak, ale to też, wiesz, to jednak mimo wszystko porównujmy też sukces, tak? Apex jednak tam, wiesz, miliony wielkie graczy
tak.
I to był gatunek mocno już jakby obstawiony tak przez duże gry, więc też sukces jakby był dużo większy, ale trochę się martwię, bo ludzie zaczynają zakładać, że no to teraz... wszystkie gry powinny być wydawane
tak działa, jak jest rzadko właśnie.
Tak.
A jakby każdy zaczął wydawać gry w dniu zapowiedzi, to by przestało być...
Przede wszystkim, nie, to nie tylko chodzi, że rzadko, to tak działa, jak za to był jest gigantyczny wydawca, który ogłosi, że twoja gra istnieje i,
no tak,
i, tak, i można w nią już zagrać.
No i musi okazać się dobre, tak? No
i też, to wiadomo, i też ciekawe, ale... mnie ciekawi, czy to trochę jak z Pentimentem, że czy to by powstało, jakby jak Game Pass nie istniał.
Mm-hmm.
Czy to jest taka sama sytuacja, że...
Tak, bo ta gra była podobno robiona od bardzo wielu
No tak,
lat.
Ale to, że gra była robiona, to nie znaczy, żeby powstała i wyszła, nie? No bo tam...
Może tam w szafie ktoś robił, tak. Jakiś praktykant jeden.
Albo gdzieś właśnie mieli pitch, mieli już jakieś gotowe...
Słuchałem tego wywiadu właśnie jednym z twórców. No, ale nie pamiętam. Mówcie
no,
dalej.
Mniejsza. W każdym razie fajna gierka, super. Mam nadzieję jednak, że oni jeszcze zrobią The Evil Within 3 kiedyś, bo to by tak, no, chciałbym.
Nikt nie lubi ostatnio trójek robić.
A właśnie, że Hi-Fi Rush powstawało od 2017 roku od razu po The Evil Within 2.
To naprawdę musiał ktoś w szafie robić, bo mimo wszystko tak ja to chyba nie ma aż tylu kontentu, żeby...
Nie no, ona jest, wychodzi na to, że na kilkanaście godzin, więc to tak naprawdę to jest duży, pełnoprawny tytuł
tak, ale...
wysokobudżetowy.
Czy to jest...
Nie jest wysokobudżetowy, bo nie wyceniłby go na 40.
No dobra, ale...
6 lat, mówisz, że to jest 6 lat roboty nad wysokobudżetowym tytułem? No tak.
Inaczej.
Dobra, ja ci powiem dlaczego. Porównam to do Devil May Cry 5. No. W DMC 5 masz o wiele więcej możliwości w walce jednak, bo ten system walki nie jest aż tak rozbudowany w tym Hi-Fi Rush. On jest bardzo fajny i masz dużo na przykład pobocznych, masz te asysty, które są bardzo fajne, innych postaci, ale masz mniej opcji na przykład kombosów zdecydowanie niż w DMC 5.
Tak,
dlatego... Oprawa graficzna poziom. Też jednak wydaje mi się, że więcej pracy wymaga takie Devil May Cry 5 niż taka oprawa graficzna.
Więc tutaj
jest takie...
bardzo dużo cutscenek, które są wyjęte prosto właśnie
tak,
z jakichś bajek właśnie z GTX-a. Ale
no i też bardziej... rozbudowanie poziomów nie jest aż takie.
Tyle, że DMC masz plus 18, a ta gra jednak jakby w swoich założeniach też,
no ja rozumiem,
widzę,
tak
że ona jest skierowana, nie wiem jakie ona ma PEGI, ale nie zdziwię się jak będzie tam PEGI 6 nawet w pewnym momencie.
No nie, no, oni chyba mają strzelby tam, nie?
No nie, właśnie.
Nie, a wiesz, są tam jakieś w ogóle wątki o depresji, guzików, czy są tam takie jakby...
No ale to...
PEGI 12. Nie, no to się 12. Zgadza.
Ale wiesz, my tu bardziej mówimy o tym, że ta gra to na pewno, no, to nie był jakiś taki wielki projekt, że wiesz, że od 6 lat tylko nad tym pracowali. Zakładam, że Tango raczej teraz siedzi właśnie, tak jak Grounded powstawało w Obsidianie, ale Obsidian gdzieś tam pracował nad innymi rzeczami. Tak samo tutaj Tango pewnie pracuje nad czymś.
Ale ja włożę kij w mrowisko i powiem, że tak jak ludzie mówią, że Xbox nie ma ekskluzywów dużych gier, bo to jest duża gra przez to, że trzeba poświęcić jej trochę czasu, ma trochę tych mechanik, gimmick, wprowadzenie i tak dalej, to jest pełnoprawny ekskluzyw, dla którego warto mieć platformę Microsoftową. Nie mówię, że koniecznie kupić Xboxa, tak? Ale warto mieć, nie wiem, Windowsa i sobie po prostu kupić i zainstalować.
Dla Hi-Fi Rusha?
Znaczy to jest najlepsza gra tego roku, póki co.
Xbox Series S bym kupił
Zdanio, naprawdę?
No,
tylko dla tej gry?
Znaczy, ale
w sensie masz do wyboru różne konsole, powiedzmy na każdej jest ten sam line-up, inaczej, plus jakiś tam jeden marny ten i to jest
ten tak
twój wybór.
Tak mówić, nie? Bo ja wiem, że jest ten Game Pass, nie? Ale nie wiem, jakbym teraz miał kupować na przykład, miałbym pieniądze na PS5, albo nie, nadal bym kupił PS5, bo Final Fantasy wychodzi, kurde, w tym roku. Yikes. Ale tak, to jest nieważne, już za dużo nad tym siedzimy, to jest bardzo dobra gra.
Tak, ciekawy taki...
Świetna wręcz gra.
A tylko dalej... ja bym chciał zobaczyć duże i właśnie, a propos dużych, znaczy...
Na tej konferencji...
Dużych, małych, nie, Redfall.
Na tej konferencji, było 17 minut z Redfalla i bardziej teraz wiadomo, czym jest ta gra, że to nie jest Left 4 Dead, tak? Tylko to jest bardziej Far Cry.
Chociaż szczerze mówiąc, to mi wygląda jak właśnie Far Cry w estetyce Left 4 Dead. Ale to dalej jest jakby tak nie patrzeć, taka typowa gra ich po prostu. Bo tak, ten świat nie wygląda na taki Far Cry'owy, że interakcje przeprowadzamy jak w Far Cry'u.
Nie, ale jest od bardzo, bardziej jak... Ale jest większy o wiele niż nie w Deathloop na przykład, czy w Dishonored. Jest bardziej otwarty i większy niż do tej pory nie robili.
Może pokazują w ten sposób.
Znajdujesz też loot i można...
Jak
można...
w Back for Deathloop.
Tak. No dobra, ale chodzi o to, że właśnie nie wiem, nie wiem, czy model strzelania mi się spodoba w tej grze.
Podobał ci się w poprzednich grach?
No w Deathloop był taki...
No właśnie nie był dobry.
Tam inne rzeczy były fajne, nie?
No tak.
Tylko, że tutaj nawet nie pokazują żadnego tego interfejsu, tak? To jest
ale
pokazywanie
nie chodzi o interfejs,
takie...
nie chodzi o...
O, teraz 2 centymetry do góry,
tak,
kamerę.
Tak, to inna sprawa. Ja nie lubię strasznie takich pokazów, gdzie
to
się idzie. To
jest mega naturalne, a i tak jest kawałek rozgrywki, jest cięcie, szybki montaż i nagle coś się dzieje. Więc szczerze powiedziawszy, to ja nadal nie wiem, co to jest za gra. Widzicie, obejrzeliśmy 5-10 sekund.
A wiesz, co to jest Far Cry? To sobie wyobraź Far Cry'a.
Ale ja nie zaczynasz Far Cry'a.
Ale mi chodzi o strukturę, jakby, że zaczniesz grę i masz misję, która jest.
Ale to ty mi mówisz, ale nie ma tego na tym gameplayu.
Ale oni sami tak mówili. Nie, co, ale co ma być na gameplayu? Co tu chcesz zobaczyć? No i masz
a to
otwarty
mi wygląda
świat.
Jak metro. To co? O, to jest metro?
Nie, to Jezu, no
znaczy,
nie wiem,
to nie w ogóle nie wygląda jak metro. Natomiast tutaj to jest ciekawe, bo tutaj akurat
masz
było w koopie. Tam był w koopie koleżka. No. I też się zastanawiam, czy to nie będzie kolejna gra, w którą się, nawet jak nie trzeba, to najfajniej gra w koopie, nie? Far Cry też się fajnie gra w koopie.
A czy to nie będzie bardziej...
Jak to jest open world, to dla mnie się będzie gorzej grał w koopie, bo to trzeba się bardziej umawiać, tam wiesz...
Destiny od Arkane? W sensie...
Nie, bo to nie ma w ogóle elementów endgame'owych, tu nie ma, że masz dungeony jakieś, to nie jest Destiny. Nic. No.
Ale nie, w sensie Destiny też ma jakąś kampanię fabularną, która jest od A do Z, chodzisz,
ale w Destiny masz...
inni też...
Ale
w Destiny to bardziej MMO z karabinami.
W Destiny masz lokacje osobne, do których latasz, masz, wiesz, loading. To jest wszystko otwarty świat. Więc głównie o to mi chodzi, że Far Cry bardziej niż Destiny na przykład.
I
ale
co?
Jakby mocki wyglądają fajnie, niektóre
jaracie
nie.
Jaracie się tym?
Nie.
No, czy to jest gra, bardziej... na której kupilibyście Xboxa?
Nie, bardziej to jest taka gra,
Rush, tak.
Bardziej to jest taka gra dla mnie, jak, to jest takie dla mnie jak Forspoken, że z ciekawości zagram i nie będę musiał kupować, bo mam Game Passa do listopada.
Dla mnie na przykład to nie wygląda tak źle, jak ludzie panikowali, że wygląda w momencie, kiedy ten gameplay się ukazał.
No nie,
bo
jak
ja go zobaczyłem, to tak sobie myślałem, no to po prostu kolejnego Arkane, jakby... Pewnie się znudzę jak przy każdej grze Arkane, ale.
No tak, ale w
to
grach
znaczy,
Arkane i w Deathloopie, nawet jeżeli mi się tak nie podobał, to dla mnie w tych grach Arkane zawsze było ważne to, że masz to kombinowanie z mocami różne tam,
no
nie?
Tak.
Że tu zachodzimy od oknem, coś tam. A to
ty myślisz, że tego w ogóle nie będzie?
Jest,
nie?
Znaczy, pewnie trochę będzie, ale to jest mniej tego, to jest bardziej strzelanie i akcja. Albo skradanie się, z jakiegoś powodu możesz grać snajperem, który się skrada. Więc też bardziej, może jak w Far Cry, że masz ten wybór, czy chcesz grać. Chociaż w Dishonored też miałeś wybór, nie?
A może to taki postal.
W Deathloop, tak. Może taki GTA.
Chodzisz, robisz głupoty.
Znaczy, niby opisali, co jest w tej grze, a ludzie dalej zadają pytania, co jest właściwie w tej grze.
Tak samo było z Deathloopem. Też ludzie nie widzieli do premiery.
No tak, ale co w Deathloopie to byłaby pewnie trochę, to byłby trochę spoiler, gdyby dokładnie tłumaczyć, no, na czym polega ta gra. No zobaczymy. Jakby...
Na pewno zagramy sobie w koopiku i...
Ja wątpię, że to będzie tak złe, jak ludziom się wydaje.
No natomiast... sporo ludzi jest nahypowanych też. Mm-hmm. Ja różne reakcje widziałem.
Patrz, jakie drzewko rozbudowane od razu.
Także tak, no zobaczymy.
Ale no ja bym chciał zobaczyć, wiecie co.
Emocji
no.
mam, o, jak Paweł Weksel.
Ja bym chciał zobaczyć, jak gwiazdki spadają. Nie, na jakie pole gwiazd. Przepraszam, co? Żaden Starfall, tylko Starfield.
Starfield ma mieć osobny pokaz. No, dlatego nie robimy.
Dobrze, Redfall, 2 maja premiera. Minecraft Legends
to mi się nawet podoba.
W kwietniu, tak.
W kwietniu.
To są takie trochę pikminy, nie? Że masz... No. Bo to ma być strategia, ale my kierujemy jednym ludzikiem i za nami biega nasza armia, tak. Nasz oddział.
I cały świat jest generowany losowo. Tak. Prawie. Jakby, trochę.
Taki Dungeon Keeper?
Ale bardziej, ja o tym 10 razy opowiadałem.
Była taka gierka Indie Tufen... No tak, bo też wiadomo o co chodzi. Była taka gierka Indie Tufen Tail, gdzie grałeś zwierzątkami. Uh-huh. I to też była taka strategia, że za tobą biegały twoje oddziały.
A może Overlord? Było coś takiego, pamiętasz?
Było. Tak, ale to było bardzo takie minionki, nie? I... To było bardziej o budowaniu rzeczy, Overlord, no?
O budowaniu? Nie? No nie, to chyba bardziej tak...
To nie było Dungeon Keeper?
Z akcją. To właśnie pomyliło ci się z Dungeon Keeperem.
Okay. A zapowiedzieli w ogóle Steam World Build, którym będzie element Dungeon Keepera.
Co?
Steam World, ten kojarzysz te serie, co każda gra to jest inny gatunek? Steam World Dig, Steam World... Te robociki takie.
Nie.
Okej, to nieważne.
Co?
Nieważne.
Dobra, ja sobie sprawdzę, a w tym czasie
no, ale Minecraft
wy opowiedzcie, tak. Dlaczego wychodzi... się tak jaracie tą Forzą, bo ja nie wiem.
Wychodzi w kwietniu, poza tym pokazano też Forzę. Rozczarowanie ten pokaz, bo bardzo mało gameplayu pokazali Forcy.
No i nie powiedzieli, kiedy wyjdzie.
Nie powiedzieli też, kiedy wyjdzie, więc mam nadzieję, że jesienią. Roku. Tak, właśnie to jest takie trochę niepokojące zostawienie sobie furtki na opóźnienie, jak nie zają ci nawet miesiąca. Więc mam nadzieję, że jesienią to wyjdzie, bo Forza Motorsport zawsze graficznie wygląda super. Jest też mniej... No nie wiem, jakby to powiedzieć. Zawsze mi się kampania trochę bardziej podobała w Forzach niż w Gran Turismo, bo one w Gran Turismo są trochę takie nudne. Natomiast model jazdy zawsze mi się trochę podobał w Gran Turismo niż w Forcie, bo w Forcie Motorsport był troszkę za arcade'owy. Za łatwo mi się grało na przykład w poprzednią. Często. Więc zobaczymy, jak to będzie. No, ale nie mam nic do powiedzenia, bo to jest po prostu samochodówka, tak, dla fanów motorsportów.
Kolejna więc... super wyglądająca po prostu gra z tego gatunku, tak? No, jak... więc... To wszystko. No i co?
I poza tym...
Necrom.
17 minut też było od The Elder Scrolls Online. Trochę rozczarowanko, bo zapowiedzieli dodatek, jakiś tam klasę nową, ale miałem nadzieję, że zapowiedzą, że do Game Passa wpadnie to. Bo bym sobie wrócił, kurczę, ale to...
Tego nie ma w Game Passie?
Nie ma tego w Game Passie i to jest najgorzej, że to masz...
Koniec.
Nie masz niby abonamentu, bo on jest opcjonalny, ale jak go nie masz, to wiesz...
No
nie
jak
masz,
zawsze tych MMO wyznam.
Nie masz dużo rzeczy i to też nie jest free to play, więc muszę kupić
podstawkę.
Najnowszy dodatek za 170 zł, który ma w sobie poprzednie dodatki. Czy raczej rozdziały, bo co innego są rozdziały, ale czym innym są dodatki DLC w tej grze. Więc to ma strasznie taki pokręcony model monetyzacji, że jak chcę wrócić do tej gry, to nie wiem, co, ile mam kupić i czego.
Kurde, ja będę musiał na YouTubie dowiadywać się, kim są morskie elfy.
Morskie elfy są?
Tak.
Wow.
Melmerzy czy jakoś tak.
Chyba, że poprosimy ten, Bethesda Polska, o udostępnienie 10 kursów.
15 od razu. Tak. Tam
nie, ale może dwóch.
Chyba da radę nawet, nie mów nie, bo ci załatwiej będziesz musiał grać.
Ja chętnie pogram.
Wtedy nie będziesz spał w ogóle już. Więc nie wiem, jak chcesz.
To wtedy, kiedy ja przejdę całego Fallout 76.
Nie gram teraz w FF14, bo czekam na dodatek tak naprawdę już, więc...
No i to było tyle.
Wiesz, co by było, gdyby przyszły te klucze? Zdenio grałby sam, nikomu by nie powiedział i potem jakbyśmy chcieli z nim zagrać, to powiedział, ja już przeszedłem.
Ale nie, ja już mam wysoki level tam, to
o,
co?
Właśnie, on nie zagra.
Nie zajdę do waszego.
No nie, no sorry, nie będę tracić czasu, żeby zagrać z wami w jakichś pierwszych levelach, dajcie spokój.
No, zaczyna się, no i taki jest kolega, nie? Tak się z nim gra wczoraj. Wiecie, jak w Redfall będziemy grać? Sami.
To co innego Redfall. Nieważne, nieważne.
I to było tyle.
Co się wam najbardziej podobało z pokazu Microsoft Direct Event, ten co był?
Czy graliście w Hi-Fi Rush?
Czy graliście w Hi-Fi Rush, tak. A my przechodzimy do kolejnego tematu.
Do drugiej stajni.
Tak.
PlayStation.
Bardzo fajny zwiastun, czy właściwie reklama ogłaszająca, że PS5 powraca do sprzedaży, w sensie będzie lepiej dostępne.
Już w Polsce
było.
Widziałem reklamy za 2099, zestaw z padem i z grą, czyli taniej niż tam wydywałem ostatnio.
Czyżby kryzys
znowu
się skończył?
Zestaw, tak?
Znowu zestaw, więc mam nadzieję, że się pojawią bez zestawu, że 2,5 tysiąca, jak dla ludzi zwykłych.
Ale też widziałem na przykład PlayStation Edition Digital dzisiaj, to tak zdradzę na peperze, jest chyba z niemieckiego Amazona, 2100 zł.
No proszę.
No, fajna taka reklama live action, tak, z żywymi aktorami i to jest w formie takiego reportażu telewizyjnego, czy bardziej wiadomości, tak, gdzie reporterzy różni stoją w miejscach, gdzie rozgrywają się takie najsłynniejsze marki.
Sceny z różnych,
tak. I widzimy kogoś w świecie Spidermana.
Spider-Man.
Nie ma co po kolei, bo wszystko to są znane gry.
Poza jedną. Horizon.
Jest Horizonik.
No, to jest Horizon, tak. Ale później też nie wiem.
No właśnie, też co do jednej miałem wątpliwości. Jest God of War.
Ragnarok.
To jest God of War.
Masz podpisy, też patrz na podpis, tak, na pasku. Pasek z TVP.
Dobra, mamy Ragnaroka. No niech.
I teraz tak.
A to? FF16. Starcie ikonów.
A, to tego, nerdowskie rzeczy, to nie interesują nas.
No to widzisz, to już wiem trochę więcej. I tam jest taka druga wojna światowa?
Raczej ten Clank.
Nie, to był tam typek miał taki hełmik.
Zioł ogniem.
No.
Ratchet jest też tak, mamy Returnal, który tak. 15 lutego na...
To chyba PC-cie. Tego, Gran tam Gran Turismo.
No i właśnie, Uncharted.
I potem mamy takie pojedyncze właśnie wyrywki jeszcze. W ogóle to wygląda jakby nagrali ileś tam tych zwiastunów i je później złożyli. Ale właśnie, mamy coś, co wygląda jak Uncharted.
I niby są urywki różnych scen, ale tylko jedna nie pasuje do żadnej gry istniejącej.
Tak, bo oni mówią o PS5. Oni konkretnie mówią o grach na tę generację i tak dalej. I
mamy
pojawia się kogoś,
tak,
ktoś z pochodnią. Ta pochodnia, z tą pochodnią jest kobieta przede wszystkim.
Wygląda jak Tomb Raider.
Tak? Kobieta?
Tak.
Kobieta. Moja teoria przez moment była taka, że to może Tomb Raider, ale to nie jest ekskluzyw Sony.
No nie.
Chyba że wykupił, ale nie, bo to Amazon ma.
Właśnie chcieli sprzedawać. A, już kupił Amazon.
Amazon ma Tomb Raidera, więc nie może
Niemniej, wydaje mi się, że to, tak jak pewnie się domyślacie i tak jak domyślił się Mateusz Fidut,
tak jak widzicie na miniaturce,
na swoim Twitterze, tak. To może być taka zapowiedź Uncharted
teaser,
5
Uncharted.
Z córką, taka na Drake'a w roli głównej.
Tylko, kto to zrobi? Bo Naughty Dog powiedział, że już nara nie robi Uncharted. Że może już nie będziemy robić więcej The Last of Us. Bluepoint, albo były plotki, że Bend Studios od Days Gone mieli robić Uncharted.
Oni
nowe.
Umieją robić w te rzeczy, które robi Naughty Dog.
Scenariusz i na przykład chemię między postaciami też potrafią robić takie.
Bardzo fajna gra to była. Ty się robisz oczy, a pewnie za 2 lata znowu pojawią się wszędzie nagłówki. Days Gone, co za majstersztyk fabularny.
Nie fabularny.
Nigdy nie doceniliśmy tego. I tak dalej, i tak dalej.
Tak, w momencie, kiedy jeden taki filmik będzie popularny, to wszyscy zaczną robić clickbaity na ten temat.
Tak,
ale to nie chodziło, to jest prawda.
Nie chodziło o samą fabułę w Uncharted, bo ona też nie jest jakaś tam, ale... po skarbce idziemy, super. Nie chodziło o te takie nawet malutkie interakcje, jak te postaci idą obok siebie, tam bantry taki mają. Jak w The Last of Us właśnie, nie? To Naughty Dog jest świetne w tym i żadne studio, mało studiów potrafi tak podobnie to robić.
No ale mogą pomagać w produkcji, tak?
Chyba, że tak.
Mogą napisać na przykład rzeczy, a oni mogą zrobić te rzeczy.
Znaczy wiecie, też wewnętrzne transfery nie są takim czymś niespotykanym.
Silnik też im pewnie udostępnił, zakładam.
Jakiś scenarzysta tutaj przejdzie, tutaj
coś. To głównie to tak działa w tej branży, że robisz grę i wypadł, idziesz do innego studia w ogóle, więc co z tego, że robi jakiś Naughty Dog Uncharted 2, jak przy trójce pewnie była już połowa zupełnie innej
ekipy. W ramach studia zostają pewne
kluczowe
standardy, jakieś powiedzmy struktury, jeżeli chodzi o to, jak zespół działa, jakieś tam doświadczenie mimo wszystko, więc no to jednak jest coś innego niż całkiem oddać innemu studiu. Nawet jeżeli się wymieniła połowa składu, bo tutaj statek Tezeusza to jest ten złożony z innych desek,
tak,
ale wciąż oryginalny.
No ale Uncharted jakby powstało, fajnie by było. Tomb Raider miałoby konkurencję. Twórcy Tomb Raidera musieliby się też postarać.
Dwie baby.
Tak, znowu. Twórcy Tomb Raidera musieliby się postarać, żeby zrobić coś naprawdę dobrego. Jak będą widzieli, że Uncharted też powstaje, nie?
Co?
No, że nie będzie już tych.
Walka.
Nie będzie mężczyzn.
Nie będzie Indianów Jonesów.
A bo się zastanawiam, że tu mówisz.
Lara Croft na, jak ona się nazywa?
Nie
coś
pamiętam.
Tam.
Nie pamiętam imienia
Drake.
Córki. Drakeówna.
Znaczy, wiecie, ja już widzę przyszłość.
Kraftówna
i jeżeli to będzie gra... O ile w czwórce na końcu nie ma jakiegoś spoilera typu, że tam główny bohater umiera, bo ja nie przeszedłem czwórki, natomiast
ja już widzę,
że będziemy miał grać i w pewnym momencie spotykamy takiego siwego Nathana Drake'a, nie? I tam,
Lepsze to niż granie starym siwym Drake'em jak Indiana Jones w tych nowych filmach, na przykład tym, co będzie zaraz.
Coś tam dalej w
Steven,
ogóle jest?
Czemu nagrywamy moje sceny pierwsze?
Tak. To jest Ghost of Tsushima, to jest co?
Destiny. Bo Bungie jest już nie jakby należy
Stray,
do Sony.
Coś tam.
To było znowu,
był jeszcze jeden.
To było to znowu. To ten sam artefakt, po który ona tam szła. Tak. Co to pudełeczko na cokole kamiennym. Ale mamy tutaj CSI oglądanie.
No, tam jest... Enhance!
Tak, to jest to.
Dmucha pudełeczko.
No, bo to artefakt znalazło. Więc tak, no... fajnie, żeby Uncharted nowe było, tylko żeby dobrze wyszło.
Słyszeliście pierwszy raz w GNM+.
Tak jest. Więc dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w nowym Uncharted. Nie chodzi teraz tylko o bohaterkę czy bohatera, ale nie wiem, no co się powinno zmienić. Czy znowu, ja się nie chcę już spinać po ścianach w Uncharted.
No ja osobiście chciałbym, żeby ten cały system, powiedzmy,
ja chcę mieć tak,
poruszania
że staję sobie pod górą, no. Wciskam kwadrat i już jestem na górze.
No bez przesady.
Nara, już jest nie chcę.
Jest taka gra, nazywa się Infamous.
Ta gra jest o tym, to jest gra o quick time eventach, nie?
No to jest takie, no już...
Natomiast ja bym osobiście chciał, żeby to już poruszanie się było dużo płynniejsze. W sensie ono płynnie animowane jest, ale ciągle, szczególnie w tej ostatniej, kiedy to jest wszystko już ładniejsze graficznie i widzisz, ty wiesz, każdy detal, każdy szczegół, pory na twarzy, to tym bardziej widzisz, jak twoja postać teleportuje się do kogoś, żeby mu zrobić jakąś animację.
No, to
na przykład takedownu, nie? I ja bym chciał, żeby podpracowali nad tym troszeczkę. Bo to dalej będzie taki, wiecie, interaktywny film akcji, takie kino przygodowe.
No i o to chodzi.
No i super, ale no gdyby nad tym o taką to...
Więcej zagadek mogliby dać,
to mniej, nawet nie kupię
mniej wspinania się po pnączach. To moje jedyne życzenie.
No tak. I co,
chociaż to wyjdzie na PC-ta pewnie.
Pewnie tak.
To może to rzeczywiście dwa lata później nie posłuchali tak. Panowie z PS. A swoją drogą, skoro już jesteśmy przy markach Naughty Dog.
A. Tak, możemy przejść do naszego finałowego tematu przed pytaniem odcinka.
Który będzie?
Czyli krótko o The Last of Us.
A, no dobra.
Krótko o The Last of Us, podoba nam się serial.
Mhm. Tak,
bardzo fajnie.
Dziękujemy.
Koniec, dobra.
Jest drugi odcinek był 1:1 w większym stopniu chyba niż pierwszy i trzeci.
Trzeci
w najmniejszym stopniu jest wierny temu, co było w grze.
Nie do końca. Trochę i tak i nie. Prawie ale w ogóle, no. W sensie, ogólnie serial jest bardzo wierny. Jeżeli chodzi o to, jak się dzieje ta główna, powiedzmy, fabuła, to jest bardzo 1:1. Tam czasami coś,
no tak,
delikatna jakaś zmiana, ale w praktyce ten sam outcome, tak? Tak samo się to kończy na ten moment. Nawet bohaterowie do tego stopnia, że, nie wiem, noszą te same ubrania, które mieli w grach, tak. Co mnie tak aż dziwiło, że aż tak do tego podeszli, no ale hej, fajne podejście. Może bałem się, że troszkę zbyt wierne, nie? Że to będzie tak, że będziemy oglądać to, co już widzieliśmy na ekranie i to będzie nudne. No ale trzeci odcinek ostatecznie udowodnił, że tak nie jest. Każdy kolejny odcinek miał takie wstawki, nie? Flashbackowe, że pokazywano coś, co się działo wcześniej, nie? W pierwszym mieliśmy jakieś tam mądre głowy w telewizji.
W latach 60. Tak, chyba jeszcze.
Rozmawiające o grzybie. Później mieliśmy początek jakby tej zarazy gdzieś tam, która wybuchła, jak się okazuje, w Indonezji. Nie wiadomo, czy tam na początku, czy po prostu w Indonezji pierwszy to wyłapali, niemniej właśnie to się tam gdzieś działo. No i w tym odcinku trochę inny rodzaj flashbacku, bo zobaczyliśmy flashback na temat jednej z postaci pobocznych, tak? Dla tych, którzy grali, no to tylko wspomnimy, że chodzi o Billa. To już jest ten moment, kiedy oni docierają do Billa. I tam to wyglądało tak, że my tak naprawdę spotykaliśmy już Billa, który znał się z Joelem. Oni tak sobie gadali troszeczkę na temat Tess.
W
grze, tak. I gdzieś tam lataliśmy przez tą jego posiadłość obsadzoną bombami i tak dalej. Tak. I wszędzie były zombie. No ten, nie? To była taka scena akcji bardzo szybka, jakich jest wiele w tej grze. Nie? I gdzieś tam mogliśmy się z listu czy
serialu
z czegoś dowiadywać.
To by zajęło 15 minut.
Tak, z jakichś znajdziek czy z czegoś mogliśmy się dowiadywać, co się tutaj działo. No i też później odkrywamy pewien szczegół na temat Billa i jego partnera. Natomiast no to była taka scena, która przyszła, poszła. A tutaj oni wzięli się to tylko tak, że zrobili cały flashback, cały odcinek praktycznie skupiał się tylko na Billu i dla mnie to było tyle interesujące, Billu i Franku, tak? O tyle interesujące, że to tak naprawdę była ekranizacja tego, co jak w grach znajdujemy właśnie jakieś audiologi, czy jakieś pisemka. I to jest o tyle dla mnie fascynujące, że rozmawialiśmy o ekranizacjach gier i ja zawsze mówiłem, że to w ogóle beznadzieja łapać się za jakieś większe gry fabularne i tak dalej, bo ciężko oddać to poczucie eksploracji, nie? Tego wypełniacza, tego co, wiesz, w serialu nie da się dobrze przedstawić, jakiegoś tam gadania postaci i tak dalej, a tutaj oni po prostu to biorą i przedstawiają w formie flashbacku i dla mnie to jest super, nie musimy stać i, wiesz, czekać aż postaci gdzieś tam, nie wiem, przeczytają 50 znalezionych karteczek, a później, nie wiem, tam znajdą jakieś ślady w bitwy czy czegokolwiek, nie? Tylko zamiast tego widzimy
można
na własne
pokazać,
oczy.
Tak.
I tak się powinno to robić w wizualnym medium. A szczerze, bo było tutaj trochę narzekanie, że w tym trzecim odcinku jakby ze względu na to, że widzimy flashback...
To w ogóle się fabuła nie toczy do przodu.
Tak, to ten fabuła się nie toczy do przodu. No ale szczerze, ta scena, ona jakie miała znaczenie w grze dla fabuły? Prawie żadne, poza tym, że ty się nauczyłeś, jak korzystać z jakiegoś
tam
craftingu.
Tak, jak robić pułapkę.
Tak.
Z drugiej strony można odbić... jaki sens ma w ogóle ten cały wątek w do serialu. Co on ma?
Pokazuje życia ludzi w ramach tej apokalipsy. No. Ale przede wszystkim to jest jakby odcięcie się od tego, czym gra jakby nie było jest, czyli takim... Nie chcę nikogo tutaj urazić, nie? Złapcie się za coś, jeżeli jesteście fanami, bo wiecie, dla mnie to jest taki bardzo dobry odcinek The Walking Dead.
Gra jest bardzo prostą,
znacznie lepszymi aktorami.
Gra jest bardzo prostą historyjką i tą historię właśnie kierują aktorzy na swoich barkach, bo to jak są między nimi interakcje sprawia, że jest tak emocjonalna
jest
ta historia.
Tak. Przy czym jeżeli tak weźmiesz pod lupę jakby to, co się obiektywnie dzieje na ekranie, no to ciągle wiesz, jakaś rozruba, ciągle nawet chwilę gdzieś przyjdą, odpoczną, poszukają czegoś, a potem wpadają zombie. Przyjdą, odpoczną, poszukają czegoś, wpadają zombie.
Więc nie zrobisz tego serialu.
I to byłoby nudne, tak, w serialu co odcinek, gdyby oni przychodzili gdzieś, znajdowali jakąś tam rozrubę, czytali sobie na karteczkach, co się wydarzyło, a na końcu wpadały zombie. I dlatego ten serial, żeby on nie był, wiesz, w każdym odcinku, żeby nie było tego samego, oni muszą tam wprowadzać jakąś dodatkową zawartość. I to jest sposób, w jaki to można robić.
Bo w każdym odcinku byśmy mieli klikacze, nie?
Zombie się jeszcze napatrzymy. Tak, na
razie dużo się ich w ogóle nie zabili tak naprawdę.
No bo dopiero coś odcinek.
Ale tak czy inaczej, to nie
będzie takich odcinków jak grze, że zabijasz po 30.
Nie, bo to chodzi o to, żeby one dalej były straszne dla widza. Bo w momencie, kiedy Joel zacznie tłuc je jak w grze, to nie będzie już dla widza żadnego tego poczucia.
Ale z drugiej strony, historia, która ci to rozszerza, pokazuje, jakby uzupełnia ten cały świat, ale tutaj jest poświęcony 45 chyba z godziny, tak? Na ten cały retrospekcję, która finalnie wydaje mi się, że to właśnie nie ma sensu przez to, czym się różni właśnie gra od serialu. Nie chcę tutaj może spoilować, ale po prostu gdyby pewne postacie jeszcze z nami były, to jakby ten cała retrospekcja, która jest w serialu, nabrałaby dla mnie trochę więcej sensu i też byłaby po coś, tak? Mhm. A w przypadku, kiedy to jest tak jakby ucięte i równie dobrze ta retrospekcja, to można zrobić sobie spin-off The Last of Us w ogóle i cały film o tym. Odcinek trwa 2 godziny, więc równie dobrze mógłby być dużym spin-offem tego wszystkiego. Bo jakby przez to, że zupełnie inaczej kończy się niż w grze, no to nie ma tego połączenia właśnie.
Mnie to trochę denerwuje. Mamy kontekst do lokacji, w której oni są.
Było mega chamskie, jakby nie było chociaż takiego kontekstu.
Natomiast
nie?
Rozumiem, o co ci chodzi w tej kwestii, ale wydaje mi się, że też jakby filmy, szczególnie seriale, mogą sobie pozwolić właśnie, to jest już taka standardowa forma dla seriali, coś takiego, co się nazywa butelkowy epizod, battle epizod, nie wiem jak po polsku się w sumie to tłumaczy. Chodzi o taki epizod, który jest generalnie zamkniętą strukturą, odcięty jest od reszty akcji, i on czasami służy po to, żeby sobie trochę odetchnąć. Po dwóch takich pierwszych, bardzo emocjonalnych, w sumie ten też był emocjonalny i smutny,
chyba
nie?
Najbardziej.
Tak. Natomiast po dwóch takich, gdzie ci nasi bohaterowie, nie? Tam musieli sobie jakoś radzić, teraz jakby dla nich jest trochę odpoczynku. I
jestem pewien,
ten
że
świat,
w czwartym będzie dużo wybuchów.
Poza tym ten odcinek dał nam przede wszystkim znać, że relacja, bo pomyśl, jeżeli z perspektywy kogoś, kto nie grał, nie? Teraz dopiero się dowiadujesz, że Joel i Tess to nie jest jakaś sprawa 5-minutowa, bo oni tak naprawdę z kontekstu ich rozmów w dwóch pierwszych odcinkach wyglądałoby tak, że się znają, w sumie lubią, ale to nie wiem, z rok, dwa, trzy, a dzięki temu wiemy, że już 10 lat temu na przykład byli razem.
No, to prawda.
I to jakby pogłębia to i pogłębia tą stratę Joela, a także jakby nie było, to jest po części moment, w którym on chyba zaczyna się angażować w Ellie. Jako, że z kontekstu tego listu, tam nie chcę tutaj spoilować, ale...
Tylko to
ale,
było już takie bardzo banalne, wydaje mi się.
To właśnie popycha fabułę
taki
dalej.
Koniec był taki... A no dobra, już zamknęliśmy to tak szybko, jakby co, mi teraz zależy na tobie, Eli, więc ja będę cię pilnował i dobra, lecimy dalej.
Koniec, on tak nie powiedział.
Ale nie, to wynikało z tego. Dobra, kończymy to szybko, wszystko wyjaśnione, nie? Ja teraz straciłem kogoś innego, ja będę się zajmował kim innym, dobra, lecimy, dawaj. Wsiadamy do samochodu, jedziemy. O, moja, nie puszczaj muzyki. A nie, to jest moja ulubiona muzyka. Dobra, jedziemy, już mam wszystko załatwione, zamykam wszystko za mną.
Gdyby to było tak krótkie, jak mówisz, to powiedziałbyś to w jednym zdaniu, a ty już ciśniesz. No tak, bo to nie był główny wątek tego odcinka, natomiast tak jak mówię, jak się zastanowisz, to popchnęło wręcz fabułę. I tak jakby. I to nie jest jeszcze ten punkt, kiedy Joel jest z Ellie takimi, wiesz, to jest jej ojcem, nie? Tym przybranym. To jest dopiero moment, w którym to się zaczyna rodzić i ty widzisz dzięki temu odcinkowi, gdzie to się narodziło, nawet jeżeli to było tylko na boku tej historii, nie? Że on wcześniej jeszcze z tą test się zaloznał i
nie,
tak.
Nie, wiem,
i,
wiem, ale i musi... tak już abstrahując trochę od tego, to się zastanawiam, bo jednak w grze było dużo jeszcze więcej innych akcji i w ogóle dużo historii w tym wszystkim, czy faktycznie koniec pierwszego sezonu serialu to będzie to samo, co koniec w grze. Bo coś mi się wydaje, że patrząc wcześniej? Na to...
Mhm. Ale nie, nie, stop, nie, nie, bo już potwierdził koleś, ktoś potwierdził, czy Druckmann, czy ktoś, że drugi sezon, no tak. To będzie The Last of Us Part 2. Aha, więc okay. Muszą skończyć.
Okej, okay. Poza tym nie miałoby chyba sensu, bo to jest kamera fabularna taka cała, że ciężko, ciężko bez tego...
Ja trochę nie widzę tego sezonu drugiego, chyba on powstanie za parę lat ładnych, bo ja nie widzę tej Belly Ramsey, jak ona się nazywa?
Jako
już takiej starszej Ellie. Szczególnie tej agresywnej Ellie. Nie, jakoś,
ale wiesz, ona ale zupełnie wiesz, to inaczej wyglądała?
Na pewno. Wyglądała starzej Ellie. Wyglądała mocno starzej. Znaczy może nie ma, ale wyglądała już tak bardzo.
Przy czym zapamiętaj, że Bella Ramsey, ona jest ogólnie już tam chyba 19 lat ma. Ona wygląda w miarę młodo, natomiast oni... Ona spokojnie, wiesz, ona można ją postarzyć trochę, nie? To, no, to nie będzie żaden problem.
Sporo osób tutaj postarzy.
I też wątpię, żeby ten serial, żebyśmy czekali na ten serial krócej niż, wiesz, 2-3 lata.
No też prawda.
Bo to też taki z tych większych przedsięwzięć. Ja jestem bardziej ciekaw, co będzie później, jeżeli by to trwało, ale ogólnie jestem mega zadowolony.
Dziary jej zrobią, zepną włosy i już, wiesz, już no, od razu masz Ellie.
Chociaż ona z twarzy no trochę inna jest niż Ellie. Ona tak, no ona
tego w ogóle na przykład wygląda, nie rozumiem, że ludzie ale... O Jezu, ona nie wygląda, ktoś tam nie wygląda. Co z tego?
No tak, to jest aktorka, ale w ogóle gracia, nie wygląda.
Nie jest taka ładna, albo nie jest tak ładny. Im brzydsze jest.
Co mówię 14-latce, że.
Znaczy ona ma 19
tak
niby, ale nie, wiadomo, no, że wiadomo, chodzi o postać, ale,
ale. Ale w ogóle w serialu to mogli mieć zupełnie inne twarze, rysy. Tak, i w ogóle byli podobni. Ja i w ogóle komuś... im brzydsi aktorzy, tym wydaje mi się, że to nadaje. O nie. Znaczy nie, ogólnie.
Czy powiesz, że muszą lepiej grać?
Nie. Nie, bardziej czujesz, że historia, no, która jest opowiadana, jest prawdziwa, taka, która...
Przyziemna.
Przyziemna, tak? Mhm. Bo gdy nagle spojrzysz na wszystkie filmy, które są teraz kręcone, no to kurwa, same supermodelki, ogólnie tak mówię, w hollywoodzkich, zagranicznych filmach jest coś takiego, że... I zresztą to też słyszałem ostatnio, że jacy ludzie idą teraz na przykład... Do szkoły teatralnej i tak dalej. Tylko ładni ludzie. Brakuje ludzi zwykłych, tak? I to podobno jest problem w ogóle teraz.
To jest wasza szansa, nerdy.
Właśnie.
Aktorskich. Ale nie, nie, bo to nawet są ładni ludzie wybierani. Nie dlatego, że mają jakieś nawet umiejętności wybitne, a dlatego, że wyglądają bardzo ładnie.
Że market research pokazuje.
Zresztą obejrzysz sobie jakieś jak miłość i tak dalej, i nagle zobaczysz, że tam połowa z tych nowych postaci jest...
Nasze GNM Extra od teraz to was dwa będzie mega, model, jeżeli my przy plusie schodzimy na
dobra,
takie ciekawe tematy.
Utnijmy ten temat, bo jeszcze gdzie mamy mało czasu.
Gdzie jest nowy Karol Krawczyk, tak?
Ja, tak
21 wieku.
Ja tylko powiem, że na Twitterze dziś komuś pisałem, że jak chcesz i totalnie jeden do jednego adaptację, to sobie wpisz teraz to was walkthrough na YouTubie.
Ale mu zrobił.
Tak mu powiedziałem. Brawo. Aż jednego lajka dostałem.
Brawo, Nolan.
Dzięki. No bo no, na audycji jest jeszcze, zresztą nieważne. Na audycji było więcej, więc zapraszamy.
My oczywiście w te jęki, które są...
Ale mamy wyniki odświetleń. Odświetleń?
Mamy lepsze nawet.
Odsłuchań.
Odsłuchań. My oczywiście
o
w te...
O Boże, jakby, wydawcy, że tego nie widzą.
Gadania o tym trzecim odcinku nie będziemy rozprawiać w aspektach
so
polityczności poprawnej, tak więc o was też o to prosimy. Bardziej o jakby taki sens tego odcinka. Czy on miał dla was sens, czy był takim wypychaczem, czy nie? Bo myślę, że takiej dyskusji to jest śmieciowe dyskusje gdzie indziej można sobie prowadzić.
Dokładnie, dokładnie. Nie będziemy już spijać śmieciowej
na
dyskusji.
Na Twitterze na przykład zapraszamy.
Chyba że na nasz temat.
To tak.
A
to
on na nas możecie jechać. Chętnie poczytamy. Dobra. Pytanie odcinka tydzień temu. Czy PlayStation 5 dołączony napędem to dobry pomysł? Czy pół generacji mają dla was sens? I Szpakson napisał, jeśli dzięki temu cena będzie niższa, a dostępność na tyle dobra, żebym mógł podejść na elektromarketu i kupić samą konsolę, to czemu nie? Mogliby też poprawić design, bo PlayStation 5 jest okropne.
Widzę, że ludzie się jeszcze nie przyzwyczaili. Mi się nadal podoba.
Podoba.
Jak mi się podobało na premierę.
Ale na pewno będzie mniejsza, jeśli będzie jakaś taka nowa...
Cztery lajki ma ten komentarz już.
Bigos 85, oby tylko nie PS5 Pro. Z polskich podcastów poza GN-em polecam Forum Ogadkę. Bawi i ucz. A pamiętam, taki mój właśnie slogan. Po pokazie Microsoftu mogę tylko powiedzieć, że od lat jedynym studiem Microsoftu, który dowozi, jest Turn 10.
Dowozi, bo samochody.
Ha! Ktoś tu się bawi w suchara tego króla.
Tak.
Marcin. Tak, jak najbardziej. Mają
czy
sens.
Mają sens, okej. Okay.
Albo napędy.
Jasno,
też.
Konkretnie.
Maciej, czekam na model sprzedaży ala De Agostini. W pierwszym numerze gazetki obudowa, w drugim przycisk PM, w trzecim jakaś płyta główna itp. Wow. I tak dalej. Cieszę się, że tej generacji wybrałem zieleni kolor.
Czy to nie było tak, było, jak to się nazywało, Xbox coś tam, All Access czy coś, że też się kupowało jakby na raty konsole, ale to takie były...
Abonament. Nadal możesz kupić.
Abonament jakiś taki,
tak,
żeby
tak.
Się...
O. Chyba tak, to...
wiem, że
stówkę
u nas też to dalej jest.
O. Tak, tak. Idziesz...
Czyli było takie De Agostini w tym, tylko od razu się dostawało cały model.
Tak, nie musisz składać.
Ale tak. Myślę, że na pewno też powstaje jakaś konsola, co tak sobie kupujesz...
A jak nie, to jest szansa dla was, drodzy słuchacze.
Tak, zróbcie
składanka. Pewnie myślę, że można sobie złożyć tak w ten sposób.
Może.
Dobra, przechodzimy teraz do odpowiedzi.
Ale Jezu Chryste, tak o co wy pytaliście?
Tak no jest. To samo.
Tylko
no,
to.
YouTube. Patryczek 0808. Niedługo to będzie wirtualna adopcja. Wysyłasz 4000 zł, dostajesz VIP na Twitch i możesz oglądać, jak ktoś gra na twojej konsoli. Tak, że też tak.
Było coś takiego. Patenty do PS5 były, że okay. Ktoś oddajesz komuś kontrolę, na przykład przy walce z bossem. Były takie rzeczy już próbowane. Konrad Leśniak z tym chodzeniem to...
Chłodzeniem.
To nie jest plotka, to jak coś jest coś na rzeczy. Jest filmik na YouTubie, gdzie serwisant rozbiera zawieszająca się PS5 i o dziwo chłodziwo sobie spłynęło. Moje już wylądowało poziomo, ale wygląda to z dupy. A tu chodzi o to, że podobno jak trzymacie PS5 pionowo, to wycieka tam rzecz.
Tak. Dobra. Paweł Typiak, pozdrowie N+. O, M. Zdenowicz. Jak tylko powiem, że gadałem głupoty.
Tak.
Podcast Microsoftu w czwartek. Dobra, ale coachu mamy tutaj. Zwykle komentuję na Spotify, tym razem jednak tu, bo można dłużej. Zapraszam właśnie, jak dłużej to tu. Co do PlayStation zewnętrznym napędem. Szczerze wątpię, żeby Sony pozwoliło na jakikolwiek napęd Blu-ray. Panowie, piractwo. Napędy do konsol mają specjalne firmy i testujące oryginalność płyt. Myślę, że raczej będzie to napęd dedykowany. I znając podejście Sony for the Players,
wow.
Niekoniecznie na USB. Widzę, że dorobiliście się hejtera zakochanego w swoim plastikowym pudełku do zabawy, który na siłę będzie was przekonywał, że jego PlayStation jest lepsze niż czyjś Xbox, nawet kosztem prawdziwych argumentów. Ale to tak czasem jest, że ktoś się, jak wydał swoje pieniądze, to nie przyjmuje do wiadomości, że jego wybór był dobry dla niego, a nie ogółu i musi indoktrynować wszystkie dookoła.
I 6 na 10.
Że to on dobrze wydał pieniądze, zupełnie jak z posiadaczami samochodów konkretnej marki.
BMW.
Słuchaj, on coś w tym jest. Nie, w sensie, że kupujesz każdy jakiś samochód, nie, i wydajesz kupę siana i tak trochę chcesz tak...
Najlepszy jest.
Nie, no to... Ten UAS będzie spoko,
tak,
nawet.
Tak, tak.
Dobra, dalej. Tomasz Bielski. Dla mnie bardzo dobry pomysł, ja często kupuję używane gry. Zwłaszcza, gdy cyfrowe produkcje są bardzo drogie. Jedynie, co mnie wkurza, to zbyt głośna praca napędu, ale na szczęście jest głośny tylko przy instalacji.
W niektórych przypadkach gry się zaczynają coś rozkręcać, płyty jak grasz, mam wrażenie. Bo przynajmniej pamiętam z PS4.
To na początku, wiesz, że tak sprawdza, czy to jest legitne, to co ty robisz, chcesz odpalić. LittleNightmare.pl. Generalnie myślę, że aktualne PlayStation 5 nie wykorzystało jeszcze swojego potencjału. Jeszcze nieraz nas zaskoczy, ale bardzo bym chciał, żeby Sony stworzyło nowy model, gdzie ceny spadłyby do normalnej ceny i każdy mógłby sobie na nią pozwolić, a nie te chore zestawy z 15 grami z dołączanym telewizorem. PS, Microsoft stworzył kiedyś model z doczepianym napędem i każdy wie, jak to się skończyło. Tak, ale tam akurat to też chyba powiedzieliśmy, ten doczepiany napęd był tylko pod filmy.
Tak.
HD, DVD. Ale też nie sądzę, żeby nawet taki dołączany na pewno USB sprawiał, że piractwo będzie większe, no bo jak? Nie wiem, co to zmienia jakby w sensie, że co, łatwiejszy dostęp do ingerencji w napęd? Ale możesz rozebrać konsolę
wiem,
i
właśnie.
Też mieć dostęp. Prawda. Adrian Salvatore. Sprzęt mogą wypuścić, ale osobiście wolę mocniejszą konsolę z większym dyskiem, więc nie jestem zainteresowany. I Wojtek teraz.
To ja mogę. Pokaz Microsoftu, ocena, o matko, ocena 1 na 10. Minecraft Legends Indyk. DLC do S.
Minecraft Indyk, to mi się podoba określenie.
DLC do S, co to jest S?
Elder Scrolls. Elder Scrolls. Okay. Ty, ale Minecraft Indykiem to 2000 chyba tam 8 czy kiedy tak, to powstało.
Tak. Ale ludzie, wiesz, widzą oprawę graficzną w tym stylu Indyk. No. Redfall, all już widzieli i nie każdy lubi gry do koopa, zamiast singa z grafiką na poziomie gry AA i tych go...
Dobrze, nie będziemy całość czytać, bo ja się później tam w ogóle
odpowiadam. Redfall ma grafikę na poziomie double A, co? Redfall wygląda jak triplejowa gierka, moim zdaniem.
Nie, to pamiętajcie, że Arkane ma styl taki a la...
Uproszczony troszkę, tak. No nie wygląda, to nie wygląda jakby to była, nie wiem, taka szczegółowa... No właśnie,
taki
to...
komiksowy trochę, tak powiedzmy.
To nie jest fotorealizm.
Nie, i wcale w to nie kierują, więc może stąd wynika jakby takie...
Dobrze,
spojrzenie
nieważne. Potem tylko gameplay z wypas PC i brak daty premiery, czyli nic nowego, nic nie zobaczyliśmy i się nie dowiedzieliśmy. Czyli tak samo jak Microsoft mówił tydzień przed pokazem, że nie będzie nowości za bardzo, nie będzie nic, nie nastawiajcie się. Tak mówili. No, i dla graczy konsolowych, bo to było 1.6 dla nich, to Force nie pokazali. A przypominam, że Cyberpunk na pokazach na wypas PC też wyglądał i działał super. Do tego Microsoft już do około 4 miesięcy mocno hype'ował pokazy i zapowiadał nieprawda. Nie hype'ował tego pokazu, więc nie będę tego czytał.
I dawaj, zapowiedział, że emocje. Będzie na nich działał w 2023 roku i dopiero dzień przed ostudzili oczekiwania. No jakby sprecyzowali, bo faktycznie coś tam, może ludzie mieli po prostu jakieś nadzieje względem tego. Pół generacja potrzebna, bo 60% gier w trybie 60 FPS działa w 1440p, a pozostałe 35% w granicach Full HD. Natomiast w 4K mamy zazwyczaj 30 FPS-ów, a ja bym chciał grać 4K 60 FPS. No FPS-ów jednocześnie. Według EADB Dead Space Remake działa w rozdzielczości 1044p przy 60 FPS-ach na Xboxie i PlayStation 5, czyli poniżej standardów PlayStation 4 FAT, a Forspoken w 1200p 60 FPS. A według testów IGN w trybie 60 klatek ma natywne 864p na Xbox Series X i PlayStation 5, czyli era Xboxa 360, lol. A ludzie narzekali na Kalisto. Na PlayStation 4 Pro też widziałem mega różnicę między PlayStation 4 Fat a Pro na TV 4K, ale jak ktoś grał na TV Full HD, to mógł nie widzieć różnicy i mówić, że Pro był bez sensu. Niby nowa generacja nie pokazała wszystkich możliwości, ale zapomnijcie, że tylko niewielka ilość wydawców ma tysiące prawników i może sobie pozwolić na super pracowników, na super optymalizację swoich gier. A przy mocniejszej konsoli nawet małe studia będą robić ładniejsze gry. No nie wiem.
Zależy. Dobra. Jakich to ma. Chociaż Unreal Engine 5 staje się, jest bardzo dostępnym silnikiem, sporo osób przychodzi, na przykład twórcy
Day Before. Ja widzę, że wy jesteście winni jakichś tych, bo ja jeszcze nie wiem, o co chodzi.
To nie, on będzie czytał, bo nie mam czasu. Mateusz czyta, ty słuchasz, o co chodziło.
Dobra,
nie,
bo jeszcze nie skończyliście.
Nie, bo tu już co jest? Ja odpowiadałem.
Znowu chcecie wyrywkowo przeczytać?
Nie, wyrywkowo tutaj.
Bo ja widzę, że wyrywkowo przeczytaliście ostatnio i ja tutaj się zgadzam, bo w ogóle na przykład wyżej. Mateusz chciał wyrywkowo to zdanie o tym, że 4 miesiące było hypowanie, ale tam dalej tutaj pan Wojtek zaznaczył, że miało się dziać w 2023, a dopiero przed.
A nie
odczudzili. No to dobra, no to macie pół racji.
Ale Starfielda na przykład tam.
Oczywiście jest... wydaje mi się, że tam jeszcze będą mieli trochę tych konferencji, nie? Ale póki co to też tak. No nie, czekam, ja się, no bo ile można czekać
na
to.
Ja się zgadzam, że Xbox nie ma za bardzo gier takich dużych, nie jak Sony. Ja się zgadzam tutaj, tylko ja nie lubię za bardzo dyskutować z ludźmi, którzy są od z góry nastawieni, wiesz, o co mi chodzi.
Ale widzę, że mimo wszystko to Wojtek nas lubi, bo. Przeczytałem,
no tak, że
może i wyrywkowo, ale...
Jesteśmy najlepszym kanałem o grach na polskim YouTube, a czytanie
nieprawda,
komentarzy to
Zdanowicz...
strzał w dziesiątkę i nikt
zapraszam
tego
na
nie robi.
Naprawdę, tak naprawdę
brawo,
cię lubię.
Brawo, powodzenia
tak naprawdę...
i M. Zdanowicz Twitter.
Wow. Widzisz? Ale Twitter jest gorszy. Lepiej na YouTube.
Zwrot akcji. Nie, tam się trochę przepychaliśmy ocenę jakby czasem PlayStation Plus i Xboxa, bo Wojtek mówił, że PlayStation Plus tańsze, tylko że on zakładał w aspekcie takim, że kupuje na rok i że wszyscy jego znajomi kupują na rok. A ja podawałem 50 zł Xboxowe, które kupujesz miesięcznie, ale też na Xboxie można kupić, później wyjaśniłem właśnie, na przykład na pół, na 6 miesięcy i masz na przykład 10 zł taniej. Już masz 44 zł.
Czyli o pieniądzach. To nie, to jednak nie czytajmy o pieniądzach, ja nie umiem liczyć.
Tak, tak.
Umiem tylko wydawać, ale dzięki za
czasem
komentarz.
Czasem się doczymy, ale
jeszcze mamy dalej, dobra.
No.
Mamy dużo jeszcze komentarzy. Rafał Pogo na przykład. Microsoft po premierze Xbox One zrozumiał, że konsole są do grania, a nie oglądania TV, więc zrobili update konsoli. To Sony też musiało zrobić nową konsolę. Teraz Microsoft stawia na Game Pass i chmurę, więc po co im lepszy sprzęt? A Sony nie wyrabia z dostarczeniem PlayStation 5. O grach ekskluzywnych na obie platformy nawet nie wspomnę. Żadna gra z pokazu Microsoftu mnie nie przekonała do kupna Xboxa. Jakby Game Pass był na TV, to może bym sprawdził. Jest Game Pass na
sensie
TV,
tylko na Samsungu. Na nowych Samsungach QLED.
Ale to też będą rozszerzać, więc...
Na pewno będą, ale wydaje mi się, że nie będą tego robić wstecz, bo chodzi też o to, żeby zachęcić ludzi do kupowania telewizorów.
Ale baczaj na to. Wiem, że chyba też w jakiś sposób da się na jakichś Chromecastach zainstalować i też będzie działało, ale to jest do sprawdzenia. O, padło coś, ale chyba będzie działało. PS, ciekawe, ile gier będzie mieć polski język. Na razie jedna. NJ4 for Life. W poprzedniej generacji mieliśmy zupełnie inną sytuację. Wypuszczano konsole mające w wielu grach problemy z Full HD. Moment przed tym, jak telewizory 4K miały wyjechać na pełnej. Teraz nie ma takiego problemu. A na dodatek jest tak, jak mówicie. Dwa lata po premierze mamy dalej w większości tytuły crossgenowe. Do wykorzystania pełni mocy zostało jeszcze pewnie sporo czasu. A na dodatek w dalszym ciągu nie widzimy, jak człowiek konsoli pod pachą ze sklepu stacjonarnego. Nie wspominając o tym, że taki Microsoft od razu wypuścił słabszą wersję konsoli i mocniej. Wersję z dołączanym napędem traktowałbym jak coś, co ma zastąpić PS5 Digital i otworzy Sony furtkę, żeby część ludzi wcisnąć jednak po czasie napęd i mieć możliwość zarobienia od nich też na pudełkach. Oto taki mały refresh, który będzie miał znaczenie dla nielicznych. Jak ktoś od razu wie, że go interesuje pudełka, to kupi wersję z budowanym Blu-ray. Też tak myślę.
Zawsze to jest też ta perspektywa, że możesz sprzedawać po tym używany.
A propos też tych takich gier, które niby słabo działają i dobrze działają, to pamiętajcie, że przez to właśnie, że są cross-genowe często, to są projektowane jeszcze pod starą generację i to jest ciągle trochę jednak inna architektura i jak się w pełni skupisz na jednym urządzeniu, to da się dużo wyciągnąć, co pokazuje Naughty Dog. A propos tego wszystkiego. Jeszcze napisał Tomek.
Może daj mi jeden.
Ale ty umiesz czytać
tak, ładnie? Tak, już się uspokoiłem. Tomek o KMF. Dla mnie pół generacja ma sens. Dwie konsole debiutują na rynku mniej więcej w tym samym czasie. Na początku generacji kupują jedną, w połowie dokupują drugą w wersji Pro, w ostateczności Slim. Tak to wyglądało u mnie ostatnio. Nie przemawia do mnie zakup dwóch różnych sprzętów na start, bo nie ma jeszcze wystarczającej ilości eksów, żeby mieć dwa sprzęty. A tak przez pierwszą połowę generacji ogrywam tytuły z jednego obozu i multiplatformy, a w drugiej połowie mam dostęp do eksów drugiego obozu i mocniejszy sprzęt do multiplatform. W sumie sprytny. Dla mnie sytuacja win-win, dwie generacje do tyłu. Pierwszy był Xbox 360, później PS3 w połowie. Co prawda Slim, bo nie było Pro. Generacji temu było pierwsze PS4, a później doszedł Xbox One X. Obecnie jest to Xbox Series X i czekam na PS5 Pro. PS5 z dołączanym napędem jest ok, zawsze to jakaś opcja. Osobiście tak długo jak będzie wybór, nie kupię konsoli bez napędu. Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość podpięcia dowolnego czytnika przez USB. Lubię mieć gry na płytach i nie wyobrażam sobie, jak w którejś następnej generacji wyjdą konsole bez czytników. Zwykle kupuję gry używane po kilku miesiącach od premiery. Odcięcie takiej możliwości może być czymś, co sprawi, że poważnie zastanowię się nad sensem zakupu takiego sprzętu, bo gier cyfrowych praktycznie nie kupuję. Jak coś wpadnie do Game Passa, to ogram, ale nie zdarzyło mi się kupić gry cyfrowo, która nie byłaby na promocji rzędu 75-90%, to znaczy w cenie używki na płycie.
No na pewno to będzie problem.
No właśnie o tym mówiłem. Że to będzie jeszcze długo. Następna generacja też się nie pozbędzie, moim zdaniem, czytników.
No chyba, że będzie Game Pass też u wszystkich, to wtedy jakoś to przetrwamy. Maciek napisał, moim zdaniem w tej generacji nie będzie Pro. Przez wolny start i cross generacji aktualne konsole po prostu nie zdążą się zestarzać i szczytów osiągnąć. Dostanie w momencie, gdy w poprzedniej generacji dopalały się możliwość Pro i One X. Slim raczej wyjdzie od czasu PS1. Taki model spinał się finansowo, to dlaczego teraz miałby przestać?
Ja widzę już następny komentarz.
Son Goku
S2. Ma sens, możesz sobie napęd postawić w wygodnym miejscu, zależy jak długi kabel. A teraz przejdźmy do kontrowersji. Zacząłem słuchać podcastu od samego początku. W 9 odcinku, 9 minucie, M. Zdanowicz z byłego kanału Twitch M. Zdanowicz, a obecnie M. Zdanowicz YouTube, podniecał, ja tylko poprawię, że pisze się E.M. Zdanowicz. E.
Może zacznij to zapisywać tak, żeby dało się łatwo znaleźć. Swój
chorwacki brak. M. Zdanowicz.
Chyba tak.
No dobra.
Podniecał się przed. Podniecał się przed premierą Wii U, że będzie można opłacać mikrotransakcje z tableta i uznał, że to innowacja. Wow, tak mówiłem takie rzeczy 10 lat temu.
Śmiesznie
wow.
się słucha takich rzeczy, pozdrawiam i słucham dalej. No czekam na kolejne ciekawostki.
Jezu, nie, bo tam tak, bo... widziałem naszej hipokryzji.
Twojej to ty pójść dołączyłeś.
No, panie, to za 200 odcinków daj spokój. Dopiero.
Co my tam mówiliśmy?
Pamiętam... A wiesz, ile ja zmieściłem tej hipokryzji?
W drugim odcinku o Skyrimach recenzowaliśmy.
Naprawdę?
No,
coś Jezu, to bardzo dawno.
Bardzo, bardzo.
To Jezu, bardzo, to... 2011, nie?
Dobra, idziemy, bo nasz
teraz... A ty do gimnazjum nie chodziłeś?
Tak, kończył gimnazjum.
Nie, liceum.
Ostatnia klasa gimnazjum?
Jak może...
W każdym razie musimy lecieć, bo zaraz
nas wyłączą.
Król Sucharów. PlayStation może spłonąć. Wygrali poprzednią generację tylko po to, żeby w obecnej zrobić siebie pseudo prestiżową firmę w stylu Apple.
Poważnie jak na
nasz sprzęt jest niedostępny. Gry są tak dopracowane, że kosztują 350 zeta. Nawet remake bardzo potrzebnego The Last of Us, gdy remake Demon's Souls kosztował normalnie, a tam trzeba było dosłownie zrobić wszystko od nowa.
Akurat tak
było
samo.
Forded Player.
Akurat tak samo zrobił wszystko od nowa w The Last of Us remake'u tym.
Teraz jest...
Tak?
Co?
Bardzo dużo zrobił od nowa w remake'u The Last of Us.
A, no
to nie, to nie, nie było tak, że HD no, tekstur.
No. Naprawdę tyle samo?
No, wydaje mi się, że tak.
Jak dużo wzięli z Part 2.
Okay, ale to było jakby zbudowane od zera, czy...
No tak.
Okay. Nie no, musieli, bo to nowy silnik
tak, był tak. jakby.
Nie.
Było for the players, teraz jest for the players. Niech wypuszczą taką wersję konsoli, która będzie można kupić w sklepie, a nie walczyć z internetowymi skalperami hatfu. No i zapowiedzieli tym zwiastunem, tak, że już tak. będzie można kupić PS. Przepraszam za taką agresję od Sałem, ale Sony przygina pała w tej generacji jako fan Sony. Nie mogę na to patrzeć. PS2, z jakim prowadzącym polskich teleturniejów robi się najlepsze napady w GTA Online? Zygmuntem Heizerem.
Heisterem. Całuski morski GTA, tak. Super.
Absyrtos Medea.
Dzięki.
Dobrym pomysłem byłoby PlayStation 5 Slim. Myślę, że półgeneracje są teraz zbędne. Obecne konsole są już na starcie lepiej zaprojektowane od swoich poprzedników. PS, Hi-Fi Rush to najlepsza gra Tango Games Workshop.
Ja bardzo lubię The Evil Within obie części, więc nie wiem, czy najlepsza, ale na pewno równie dobra.
NJD pyta się, dlaczego na YouTubie wrzucamy później właśnie, odcinki. I
bo
nie
jakieś
zawsze,
premiery musisz robić, jakieś odliczanie.
Tak, żeby...
Czy nie wiadomo co.
YouTube lubi, jak się powtarza i algorytmy lubią, że tam na danym kanale o danej godzinie jest premiera jak w telewizji i tak robimy. Ale jak chcecie wcześniej, nie możecie
tak
się doczekać.
Czy mówisz tak mam robić na kanale M. Zdanowicz?
Tak, ale jak nie możecie się doczekać... No tak, musisz powiedzieć na przykład, sobie zrobić zdjęcie w tle i w każdy środek i piątek.
Nie, tak nie
nowy...
mogę robić, bo czasem wiesz, wychodzi jakaś gra, tak jak Hi-Fi Rush, nie? Nagle to mi psuje cały plan, no to... potem wiesz, chociaż
nie,
godzina ta sama
robisz,
była.
Nie, to wtedy robisz dodatkowy odcinek, a i tak puszczasz takie, które zaplanowałeś. Mniejsza z tym. Ale jak nie możecie się doczekać GN+, no to pamiętajcie zawsze na Spotify. Jest tego samego dnia, ale tak, czasem 2, 3, 4 godziny wcześniej. Jest jeszcze jeden komentarz, nie wiem czy po prostu zdążymy. Jest długi, ale spróbujmy może.
Cyborga chcesz?
Tak, Cyborga.
Okay.
O kurde.
Witam serdecznie. Mieliście 2 tygodnie spokoju, to teraz mogę z czystym sumieniem rozpisać
no
się.
No właśnie.
Kiedy to było nie do pomyślenia, że japońskie RPG mają polskie napisy, a tu proszę po spin-offie Monster Huntera, czas na Final Fantasy, niezły szok. Sam aktualnie gram tylko po angielsku, aby poprawić swój English, ale cieszy mnie, że RPG takowe spolszczenie mają, bo jest to sporo treści. Dla mnie półgeneracyjne wytwory były i będą bez sensu. Nie interesował mnie ani X, ani Prosiak. Największym plusem konsol było to, że jedna na generację nie ma konfiguracji, nie zastanawiam się, czy gra będzie lepiej, czy gorzej działać. Dlatego mam nadzieję, że to był tylko wypadek przy pracy i już czegoś takiego nie zrobią. Ja nie gram w parametry, tylko w gry i dlatego jak już, to wolę taką opcję, jak teraz jest, czyli standardowa konsola i słabsza za mniejszą pieniądze jak Series S, a nie po kilku latach Super Duper X czy Pro, których moc i tak nie była w pełni wykorzystana, bo gry były robione z myślą o standardowych modelach.
Wow.
Sam się trochę dziwię, że to napiszę, ale najbardziej spodobał mi się Hi-Fi Rush,
no
ponieważ
tak.
mnie zaskoczył. Nic o tej grze nie wiedziałem wcześniej, a tu nagle pokazują ciekawy slasher z bardzo ładną grafiką cel-shadingową, która przypomniała mi młodzieńcze czasy zagrywania się w świetne Jet Set Radio. Mm. Mój zachwyt mocno się zmniejszył, gdy powiedzieli, że to gra rytmiczna. Chyba mi słoń na ucho nadepnął, bo jak na audycji mocno polecaliście Metal Hellsinger, to od razu go pobrałem i na normalu szło mi bardzo słabo, bo
tam
więc dałem sobie spokój. W takim Guitar Hero grało mi się całkiem nieźle, a tutaj przypuszczam, że problem jest, że poza wczuciem się w muzykę trzeba skakać, strzelać, unikać. Jakoś mi to nie współgrało ze sobą. Mimo wszystko Hi-Fi pobrałem od razu po konferencji. Aktualnie jestem w 5. misji, muszę przyznać, że się wkręciłem. Zdecydowanie lepiej mi się wczuć w ten rytm niż w metalu. Fajne jest to, że rytm nabija nam otoczenie świata, robokod, który nam towarzyszy, oraz można dodatkowo otworzyć okno rytmiczne, więc jest dużo pomocy dla osób, które nie czują bluesa. Jakby się nad tym zastanowić, to każdy slasher jest rytmiczny. Gdy robimy komposy, parujemy czy unikamy. Zawsze musimy zareagować w odpowiednim momencie, więc pewnie dlatego lepiej mi tutaj odnaleźć się niż w strzelaninie. Myślałem, że system walki będzie tutaj bardzo prosty, ale z czasem te kombosy się nieźle rozrastają, dochodzą nowe specjale, pomocy towarzyszy itp., więc najlepsi będą w tej grze robić cuda podczas walki. Luźna historia z humorem też mi pasuje. Reasumując, jestem bardzo miło zaskoczony. Tango pokazuje, że potrafi w inne gatunki i wykazał się kreatywnością, pomimo że jestem wielkim miłośnikiem horrorów, to cieszy mnie ich skok w bok. Myślę, że zabawa z różnymi gatunkami raczej wyjdzie z studiu na dobre. PS, czekam z niecierpliwością, aż Ghostwire Tokio trafi do pasa. Już wcześniej mnie ta gra ciekawiła, a teraz wiem, że Tango stara się wrócić na tle konkurencji. To czekam jeszcze bardziej.
Dziękujemy
i my
bardzo,
polecamy.
Cyborg, tak. I żegnamy się.
Pytanie odcinka.
Jak nie, jeszcze niżej.
Nie, pytaniem odcinka.
Już nam każą wyłączać.
To był 534 odcinek GM+. Pytanie odcinka będzie na dole. Przeczytajcie i odpowiedzcie. Razem z wami byli.
Chryste, ile komentarzy.
To już czytaliśmy.
A, dobra.
Spokojnie.
Paweł Stachyra.
I Mateusz Danowicz.
I Mateusz Widut. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Cześć!